a wraz z Radiem Wnet i Porankiem Radia Wnet robimy poranną gimnastykę. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozciągamy się, podskakujemy, siadamy na krzesełku, wstajemy. Takie są zasady, żeby co? Żeby nabrać dobrej energii, żeby wiedzieć, że życie jest piękne, albo przynajmniej piękne bywa. Patrzę na dzisiejsze gazety. Dziennik Gazeta Prawna. Kijów wiedział o ryzyku. Już za chwilę o tym ryzyku i o relacjach polsko-ukraińskich porozmawiam z panem doktorem Józefem Orłem. Ale zanim to się stanie, to jeszcze dwa tytuły z dziennika Gazety Prawnej. Europa ma coraz większe problemy z wodą. Według Eurostatu europejskie rzeki są coraz bardziej zanieczyszczone pestycydami oraz fosforanami. W latach 2018-2023 odnotowano wzrost ich koncentracji o 19%. Zmniejszył się także odsetek akwenów kąpielowych z doskonałą jakością wody. Przede wszystkim jednak to susze są coraz większym wyzwaniem dla krajów europejskich. I przenoszę wzrok na Gazetę Polską codziennie. Cztery takie notatki małe. Będą stawiać wiatraki bez względu na środowisko. Wczoraj politycy rządu pojawili się na imprezie Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Większość z nich z prezentami dla branży OZE. Kosiniak-Kamysz obiecał ułatwienia stawiania wiatraków, a Henik-Kloska zwolnienie inwestorów z badania inwestycji pod względem wpływu na środowisko. Energia z wiatraków. O tym rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich właściwie co tydzień. Mówimy o tym, że ceny energii elektrycznej przez to w Polsce są najwyższe w Europie. Jeżeli dalej będziemy konsekwentnie postępować i wydawać tysiące miliardów złotych na transformację energetyczną, to w końcu zniszczymy polski przemysł i zniszczymy nasze gospodarstwa domowe. Druga informacja. PiS ruszyło z kampanią KOM nie ma problem. Wczoraj w Krakowie, w krakowskiej Nowej Hucie Michał Drewnicki z PiSu rozpoczął swoją prekampanię wyborczą. To jest informacja dla mieszkańców Krakowa. Policja chciała ingerować w proces zabójcy Henry Nowaka. To o tym mówiła Hanna Tracz przed godziną ósmą i Niemcy przestały przyciągać. Coraz więcej Niemców wyjeżdża z Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia. Z kolei główny artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Pakt migracyjny wchodzi w życie. Bruksela zyskuje nowe narzędzie nacisku. I tak ma się stać od października tego roku. Minimalna liczba, roczna liczba relokacji wynosi 30 tysięcy osób. Pakt migracyjny jest, jak również wszystkie inne kwestie, w których Bruksela zdobyła władzę, będą wykorzystywane do dyscyplinowania i obalania niewygodnych rządów. Tak powiedział w Gazecie Polskiej codziennie profesor Ryszard Legutko. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:14. Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć rozmowę. To przywitajmy naszego gościa odpowiednim sygnałem dźwiękowym.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad
wnet. Gościem Poranka Wnet jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry państwu.
Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. O co chodzi w tej relacji polsko-ukraińskiej? Jakie są intencje Kijowa?
Intencje są takie. Ukraina nade wszystko. Inne interesy innych państw się mało liczą, tylko o tyle, o ile mogą zagrozić interesowi Ukrainy. I państwo, które z wojny wyjdzie zniszczone z połową ludności, równocześnie będzie miało najsilniejszą armię w Europie i bardzo doświadczoną kadrę polityczno-dyplomatyczną. I widzę taki kierunek relacji z Europą.
To jest tak. Tak? To nie jest wszystko przypadkowe. To jest tak. Jaka jest intencja prezydenta Zełenskiego?
To jest początek rywalizacji z Polską, ustawienia Polski w takiej sytuacji, w jakiej Polska ma być po to, żeby Ukraina mogła osiągnąć maksymalnie pozycję polityczno-gospodarczą w Europie. nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie. To nie Polska ma być pasem transmisyjnym między Europą Zachodnią, szczególnie Niemcami, a Rosją. Ma tym być Ukraina, Polska w tym przeszkadza. Ponieważ Polska ma bardzo słabą elitę polityczną, która nie umie walczyć o interes Polski, Ukraińcy przyglądają się temu od dawna, doszli do wniosku, Ukraińcy w sensie elita, władza Ukrainy, doszli do wniosku, że można nas olać, mówiąc bezpośrednio i krótko, że nie jesteśmy w stanie walczyć o swój interes, nie jesteśmy w stanie zaszkodzić Ukrainie na przykład, nie jesteśmy w stanie zamknąć korytarza logistycznego pomocy dla Ukrainy z Europy Zachodniej, z Ameryki. Ukraińcy od dawna są przekonani, że tym kanałem logistycznym rządzi Ameryka. Czy to prawda, czy nie, dowiemy się od naszej władzy niedługo, ale przede wszystkim widzimy, że nasza władza, i to prezydencka, i rządowa, nie komunikuje nam tego, że rozumie, co się stało, w jaki nowy okres relacji z Ukrainą i z Europą weszliśmy, ponieważ Europa temu też się przygląda i co więcej, ona Polskę wpycha do takiej właśnie sytuacji, ponieważ Europa Zachodnia też nie chce mieć silnej Polski, a Niemcy się dogadują z Ukrainą zdecydowanie ponad naszymi głowami. Myślę, że moment jest krytyczny i to jest ostatnia szansa dla Polski, żeby się na tę suwerenność wybijać. Ale tu potrzeba kilku rzeczy bardzo istotnych naraz. To znaczy, jeśli nie stworzymy bloku obronnego, ale także przemysłowego, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy na początek, Międzymorza, to znaczy wschodniej flanki NATO albo północno-wschodniej flanki NATO, od Skandynawii po Bułgarię, ale raczej od Grenlandii, ale to inna rozmowa. Grenlandia jest częścią Danii, więc biorąc Skandynawię, bierzemy i Grenlandię. Jeśli tego bloku sami nie stworzymy, to Ukraina tego bloku po to, żeby te kraje bronić, żeby się broniły wspólnie przed Rosją, to Ukraina da gwarancję Skandynawii i Bałtom sama. I to jest rzecz bardzo poważna i bardzo realna. Mianowicie Ukraina zaczyna wolno przeważać na froncie. W związku z czym Rosji nie będzie stać na żadną dużą ingerencję, agresję wobec krajów NATO, nawet krajów bałtyckich. To, co jest możliwe, to mała inwazja na przykład na część Narwy w Estonii. Wystarczyłoby, gdyby tam weszło ze 20 czołgów i Rosjanie by powiedzieli i do Estonii, i do NATO, jesteśmy i co nam zrobicie? Otóż NATO raczej mało by zrobiło. Szpica natowska, czyli taka najbardziej przystosowana do szybkiej reakcji część wojsk NATO, 15 tysięcy żołnierzy, potrzebuje od 3 do 4 tygodni, żeby tam się znaleźć. Tam, to znaczy w krajach bałtyckich. Więc to jest za późno. Potem NATO się może nie zdecydować na rozwiązanie militarne. A NATO na pewno zorganizowaliby się Ukraińcy i być może oni zaproponują te kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich, że przejdzie do krajów bałtyckich i będzie na stałe broniło tych krajów przed Rosją. To wystarczy na małą inwazję Rosji na kraje bałtyckie, bo gdyby Rosja chciała odciągnąć frontu, nie wiem, 50-100 tysięcy żołnierzy z frontu z Ukrainą, to Ukraina by natychmiast zaatakowała i pewnie odbiłaby to wszystko, co Rosjanie zdobyli. Więc dużej inwazji nie będzie. I Ukraina myśli o sobie, że chociaż kraj podupadły gospodarczo, zależny kompletnie od zachodniej pomocy finansowej i jeszcze sprzętowej, bo Ukraina prawie już ma cały sprzęt wojskowy produkuje, nie produkuje broni antyrakietowej, przeciwlotniczej, czyli na przykład patriotów i na to czeka, na pomoc z Zachodu czy ze Stanów, ale resztę już ma i może samodzielnie prowadzić wojnę z Rosją. I myśli, że dzięki pomocy europejskiej albo wygra tę wojnę, albo ta wojna będzie wygrywana przez lata przez Ukrainę, ale ona wtedy zacznie się odbudowywać dzięki pomocy zachodniej, szczególnie niemieckiej. Dla nas staje się to wielkim niebezpieczeństwem, bo Ukraina zamiast zawrzeć z nami sojusz, próbuje z nami rywalizować i to bardzo brutalnie. Nie ma skutecznej odpowiedzi polskiej na to, mówił w rozmowie z Krzysztofem Wojczalem Daniel Szeligowski, szef wschodniego zakładu, czy częściej Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeżeli chcemy grać z Ukrainą, to musimy tam uderzyć, gdzie ją zaboli. Odebranie orderu jest tylko, jak na razie, czynem symbolicznym.
To właśnie, o to chciałem zapytać. Czyn symboliczny, to po pierwsze, czy powinien nastąpić ten czyn symboliczny, czy powinniśmy wybrać inny rodzaj reakcji, a jeśli inny, to jaki?
Normalne państwo powinno wybrać całą gamę środków. Po pierwsze, nie wiemy, jak nasi przedstawiciele prezydenta i rządu rozmawiali z generałem Budanowem, a trzeba powiedzieć, że jeżeli Zełenski wysyła szefa swojego gabinetu, byłego szefa wywiadu wojskowego, to znaczy, że on nie przyjeżdża przeprosić i sprowadzić relacje ukraińskie do lepszego punktu wyjścia niż był przed tym, co zrobił Zełenski, tylko przyjechał sprawdzić nas po prostu. I wygląda na to, że sprawdził i uznał, że czy te władze Ukrainy uznały, że można z nami tak postępować dalej. Więc to, co powinien normalny kraj zrobić, to gest symboliczny jest bardzo potrzebny, ponieważ Zełenski też dokonał tego w sposób symboliczny, nadając jakiejś jednostce wojskowej tytuł bohaterów UPA. Ale trzeba też zrobić krok realny. To po pierwsze krok w kierunku stworzenia międzymorza, bo ani rządy polskie nic w tej sprawie nie zrobiły, ani prezydent na przykład należałoby powołać w Warszawie czy w Polsce centrum międzymorza, miejsce, gdzie dyplomaci, wojsko, wojskowi, media, biznes, ludzie powinni się spotykać. Po drugie, zaproponować stworzenie tego bloku, bo jeśli tego nie zrobimy, zrobi to Ukraina za nas, bez nas. I trzecie, coś zrobić z pomocą dla Ukrainy. Jestem za mało kompetentny, by powiedzieć konkretnie, co to znaczy, ale nie szedłbym w takie śmieszne kroki typu zrobimy teraz remont w Jasionce na 2 tygodnie, bo taki remont już był i wtedy działało lotnisko w Lublinie. To musi być poważny krok ograniczający przesył pomocy dla Ukrainy. Ukraina buduje sobie taki rezerwowy z Rumunią, ale to się nie da Polski zastąpić w żaden sposób.
Czyli przede wszystkim należy uznać, że to, co się wydarzyło, ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją istotną politycznie.
Tak jest i oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują i wtedy się okaże, że Polska nie jest tak, jeżeli nie zareagujemy odpowiednio, i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa. Moment jest bardzo trudny i w sytuacji wojny politycznej pomiędzy rządem a prezydentem i opozycją raczej pokazuje, że nie można, nie wiem czy pamiętasz jak Jezus mówił, że jeżeli królestwo zła jest podzielone, to znaczy, że nie działa. To samo jest z królestwem na tej ziemi. Jeśli Polska jest tak podzielona, to nie będzie się zachowywała jak kraj, który ma, no nie wiem czy śmiertelne, ale strategiczne wyzwanie przed sobą.
No, ale tego podziału w Polsce do 2027 roku nie zmienimy, to może warto odnotować taką porażkę dyplomatyczną albo świadomą decyzję premiera Donalda Tuska o tym, że Polska nie ma żadnego ambasadora, żadnego przedstawiciela Unii Europejskiej w innych krajach, czyli krótko mówiąc, zamknęliśmy oczy na dyplomację europejską.
Nie my, tylko ten rząd. I Tusk powiedział coś więcej, wzywając prezydenta Nawrockiego do skutecznej, szczerej rozmowy z prezydentem Zełenskim, dodał na początku, że tak apeluje wobec tego, że dyplomacja nie załatwiła nic w tej sprawie. To znaczy wskazał na swój rząd, czyli na siebie, przy okazji na ministra Sikorskiego, że niczego z Ukrainą nie załatwił. Z Unią Europejską też niczego nie załatwiliśmy. Mamy na głowie za chwilę pakt migracyjny i pakt klimatyczny także. I to oznacza, że Tusk traktuje Polaków jak idiotów po prostu, ponieważ ten jego tekst oznacza, ja nic nie robię i nic nie muszę robić, jeśli ktoś coś musi, to proszę uprzejmie, niech prezydent sobie robi. A wiemy, że prezydent ma kompetencje malutkie, tak nie wiem, z 5% tego, co ma rząd. I prezydent w rywalizacji, w negocjacjach z prezydentem Ukrainy jest absolutnie w nierównej sytuacji, ponieważ prezydent Ukrainy to jest równocześnie nie tylko szef rządu, ale nad szef rządu, który może temu rządowi wydawać polecenia. To oznacza, że nawet Tusk uznaje, że jedyną władzą suwerennej Polski, który by chciał suwerennego kraju, jest prezydent, ale kompetencje ma, jakie ma. Zobaczymy, co prezydent wymyśli. Wydaje mi się, że to jest tak poważna sytuacja, że prezydent powinien wygłosić orędzie do narodu, w którym wezwałby rząd do reprezentowania interesu Polski, bo tego nie robi, i społeczeństwo do tego, żeby zaczęło kontrolować polityków, czy oni realizują polskie interesy, czy nie. Czyli przy okazji to powinien być początek prawdziwej kampanii wyborczej o suwerenność kraju.
Powiedział pan o niedojrzałych elitach politycznych, o tym, że nie reagują w adekwatny sposób na istotne zdarzenia. To rozumiem, zdanie dotyczyło nie tylko rządzących, nie tylko Donalda Tuska, który być może jest świadomie niedojrzałym, ale też opozycji.
Ja myślę, że Tusk świadomie jest dojrzały, tylko to dojrzałość polega na zaakceptowaniu niesuwerennej polityki polskiej, uzależnionej od Berlina i Brukseli. Natomiast wydaje się, że opozycja powinna zmienić ton, to znaczy też musi być dorosła i musi do Polaków mówić jak do dorosłych ludzi. Musi pokazać tę sytuację, jaka jest, a nie robi tego. Czyli jedna i druga strona ukrywa dramatyzm tej sytuacji, sytuacji, w której trzeba dokonać zmiany polityki i trzeba przygotować na to społeczeństwo, ale społeczeństwo, wiadomość, że Ukraina rywalizuje z nami brutalnie, to ono w większości już ma i to stało się samo i niedobrze, ponieważ to się stało bez polityki, bez polityków. Opozycja próbowała i próbuje nieść ten kierunek, przewodzić temu kierunkowi, ale nie komunikuje nam tego, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. Ona jest, i trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mamy u siebie 1 000 000 Ukraińców. Po pierwsze, oni nie są winni tej sytuacji, nie oni rządzą rządem ukraińskim, ale po drugie, Polacy będą utożsamiać ich z polityką rządu ukraińskiego. I to bardzo niedobrze, bo i dla tych Ukraińców, i dla nas, bo większość tych Ukraińców zachowuje się w Polsce przyzwoicie, pracują, płacą podatki i tak dalej. I im się to nie należy, a poniosą konsekwencje takiej zmiany polityki swojego rządu.
Podział polityczny w Polsce, można powiedzieć, że jest wiele granic tego podziału, ale jednym z nich jest stosunek do wojny Ukrainy z Rosją. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Platformy Obywatelskie mówią, to jest nasza wojna, a politycy Konfederacji i oczywiście Konfederacji Korony Polskiej mówią, to nie jest nasza wojna. To jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna?
Myślę, że taka zero-jedynkowość nie jest dobra. Ja bym to powiedział w ten sposób. Ukraina walczy o swoją suwerenność z Rosją, broniąc w ten sposób, albo broniąc, broniąc całej Europy zresztą, żeby Rosja nie poszła dalej, bo poszłaby z automatu i jak będzie mogła, to pójdzie, ponieważ Rosja nie potrafi inaczej, nie potrafi utrzymywać równowagi wewnętrznej bez agresji zewnętrznej. Rozumiem, że radio reaguje na to, co ja mówię, też dość dramatycznie, ale to jakby inna rzecz. W tym sensie to jest nasza wojna, tylko nie my ją prowadzimy, tylko prowadzą ją Ukraińcy, prowadzi tę wojnę armia ukraińska, dzięki czemu polska armia może się do następnej fazy agresji rosyjskiej przygotowywać. Więc myślę, że to, co mówi Konfederacja, szczególnie to, co mówi Grzegorz Braun, to nie jest prawda i dowiedzielibyśmy się tego, gdyby Ukraina tę wojnę zaczęła przegrywać. Więc dzięki Bogu, bo przecież na początku nie było jasne, czy Ukraina będzie się bronić, czy Rosjanie nie zajmą Kijowa. Jakby zajęli Kijów, to stanęliby na naszej granicy. To jest przecież chyba 1000 kilometrów. Nie wiem, ile mamy, nieźle mówię, u granicy z Ukrainą chyba z 300 albo 200. W każdym razie mielibyśmy armię rosyjską na głowie, a pamiętajmy, armia rosyjska na Białorusi, bo takie są argumenty Konfederacji i Brauna, że przecież Rosjanie stoją w Kaliningradzie i na Białorusi. Przez przegrywanie czy przez powagę wojny z Ukrainą Rosja stacjonuje bardzo małe oddziały i w Kaliningradzie, i na Białorusi, i w dodatku oba te kawałki terytoria są pod bezpośrednim ostrzałem polskiej artylerii, więc tu trzymamy równowagę całkiem nieźle. Gdyby nas zaatakowali, to polska artyleria by ten cały Kaliningrad w jeden dzień zniszczyła. Natomiast chodzi o Białoruś, to tu Rosjanie się przygotowali chyba dość symbolicznie na taki wypadek, gdyby na przykład Ukraina zaatakowała Białoruś jako państwo zależne od Rosji, z którego też wyszła agresja Rosji na Ukrainę, to postawili tam rakiety z ładunkami jądrowymi, żeby odstraszać, żeby zapewnić, że Białoruś nie będzie zaatakowana przez Ukrainę.
Nie opiszemy sytuacji geopolitycznej ani geopolitycznych kontekstów sytuacji Polski, to jeszcze raz wróćmy do relacji między Kijowem i Warszawą, żeby podsumować. Świadoma eskalacja napięcia w relacjach polsko-ukraińskich przypłynęła nad Wisłę z Kijowa. To jest pierwsze zdanie, z które pan wypowiedział i z tym zdaniem się pan zgadza w związku z powyższym.
Absolutnie tak, powiem więcej, ponieważ to jest Ukraina, wbrew pozorom, normalne państwo działające według swojego interesu. Ukraina już ma, czyli jej przywództwo, ma ułożoną strategię na miejsce Ukrainy w Europie. Trzeba to, o czym w ogóle nie mówiliśmy. Wielka innowacyjność przemysłu zbrojeniowego rozciągnie się na inne działy gospodarki. Jeśli Ukraińcy potrafią robić drony wojenne, to potrafią robić drony dla celów cywilnych i w ogóle potrafią być innowacyjni i to jest, będzie centrum innowacyjności w Europie, ponieważ stara Europa przestała być innowacyjna.
I to odnotujmy, że pod koniec czerwca w Gdańsku ma być takie wielkie spotkanie na temat odbudowy Ukrainy, na którym mają być przedstawiciele wielu koncernów i wielu polityków z całego świata. To co powinno się zdarzyć? Powinniśmy odwołać to wielkie spotkanie? Jak powinno się w takim szczegółowym problemie zachować Polskę?
Bardzo proszę. Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort, jeśli to jest tort w ogóle, tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku jest raczej, czy ma być symboliczna, bo prawdziwe decyzje zostały już podjęte, aczkolwiek ja nie wiem jakie. Nie wyglądało na to, żeby to uprzywilejowywało pozycję Polski w tej odbudowie, ale nam raczej grozi to, że to prezydent, Ukraina zazwyczaj wyprzedza kroki polityczne innych krajów wobec siebie. Wydaje mi się, że to raczej, jeżeli to my nie pokażemy Ukrainie przyjaznej łapki, czyli nie poddamy się jakoś, to po prostu prezydent Zełenski nie przyjedzie i cała konferencja weźmie w łeb. Także raczej to stoi przed nami. Tyle, że moi koledzy mówią, że najważniejsze rzeczy w tym Rzeszowie zostały już rozstrzygnięte, a przypomnę, że ostatnia chyba oficjalna, ale to już byłby straszny dowcip, oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część Polski, część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, czyli okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy, albo za 20 lat. Na pewno polskie firmy wchodzą bezpośrednio w relacje z ukraińskimi i chcą odbudowywać Ukrainę, czy wziąć udział w tym. Więc myślę, że ta konferencja gdańska nie jest tak istotna, ale to raczej my będziemy ją przygotowywać, a Zełenski powie, że jak jesteśmy dla niego niedobrzy, to on nie przyjeżdża. Zwróćmy uwagę, że dokonał następnej rzeczy. Leciał chyba, nie pamiętam gdzie, ale nie przez jak zwykle Rzeszów i Jasionkę, tylko przez lotnisko w Mołdawii.
Tak było. To jeszcze podsumujmy, jak pana zdaniem powinna Polska odpowiedzieć. Po pierwsze powołać pozytywną odpowiedź, powołać Centrum Międzymorza w Warszawie. To jest pierwsza odpowiedź. Ale druga, na tej drabinie eskalacji stosunków polsko-ukraińskich w relacji polsko-ukraińskiej w punktach, co powinniśmy zrobić pana zdaniem?
Przede wszystkim powinniśmy robić rzeczy potrzebne do stworzenia tego bloku gospodarczo-militarnego Międzymorza, a to znaczy, że widzę dwie bardzo ważne inicjatywy poza tym Centrum Międzymorza. Pierwsza to wspólne centrum krajów Międzymorza w sprawach innowacyjnej broni, to znaczy szczególnie dronów sztucznej inteligencji. Takie centra buduje Ukraina z Niemcami, z Norwegią, z Danią, z Rumunią nawet, ale nie z nami i to raczej z naszej winy. Tak mówi Bartosiak i Budzisz, że Ukraińcy chcą, czy firmy ukraińskie chcą, ale my nie za bardzo. Zresztą wrócił Tusk z kiedyś tam z Kijowa, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu, powiedział, że będziemy budowali fabryki broni w Polsce i nic o tym nie słychać, a dwa tygodnie później Ukraina podpisała z Rumunią budowę fabryki dronów w Rumunii. Drugą rzeczą na przyszłość, bardzo ważną, bardzo delikatną, a można by już zacząć, to Centrum Technik Jądrowych Międzymorza. Ponieważ jeśli Amerykanie będą odchodzić z Europy i Francja, i Wielka Brytania mają zbyt mały arsenał atomowy, i jeżeli chcemy, żeby Amerykanie się z nami tą bronią jądrową, tak jak Rosja z Białorusią, się podzieliły, to musimy budować takie centrum sami, to znaczy kraje Międzymorza.
Ciąg dalszy rozmowy z Józefem Orłem jeszcze by dzisiaj będzie gościem, pan doktor Józef Orzeł będzie gościem Jaśminy Nowak w popołudniu w NET o godzinie 16:30, a teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu.
Jest godzina 8:43. No dobrze, to zaśpiewa jakiś zespół teraz na chwilę, a za chwilę połączenie z Jackiem Sariuszem Wolskim, który pędzi w kierunku Helu, bo na Helu dzisiaj spotkanie doradców prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Karolem Nawrockim i na pewno temat ukraiński będzie jednym z głównych tematów. To posłuchajmy zespołu Bee Gees.